Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Najważniejsze wydarzenia w gospodarce morskiej w ubiegłym roku i wyzwania na obecny rok, jak radził sobie gdański port i mniejsze porty Pomorza oraz branża przetwórstwa rybnego. Czy w porcie Gdańsk będą kolejne rekordy, a jeśli tak, to jak je utrzymać w obecnym roku? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Pierwszym gościem będzie Łukasz Greinke, prezes portu Gdańsk, drugim profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Iwona Wysoka. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studiu już prezes portu Gdańsk Łukasz Greinke. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw mieliśmy 2 lata pandemii, potem wojna w Ukrainie w ubiegłym roku, sankcje nałożone na Rosję, otoczenie dosyć trudne, specyficzne bardzo, niespodziewane. Jak gdański port poradził sobie w tych okolicznościach? My będziemy podsumowywać ubiegły rok, ale panie prezesie, najpierw tak ogólnie, to był bardzo trudny rok, czy?
To był bardzo trudny rok dla nas, ponieważ mierzyliśmy się z bardzo dużym wyzwaniem, jakim było zwiększenie przeładunków przede wszystkim surowców energetycznych. Tutaj w dużej części ropa naftowa dla naszych rafinerii. To są przeładunki, których de facto mieszkańcy tak nie odczuwają, ponieważ realizowane są w naftoporcie, następnie systemem ropociągów przesyłane są do baz paliw, czy do, bezpośrednio do rafinerii, i one nie generują też zwiększonego ruchu takiego osobowego, towarowego,
samochodowego,
kolejowego. Natomiast węgiel już tak, i tutaj to było główne takie wyzwanie, z którym musieliśmy sobie poradzić. Przede wszystkim zoptymalizować te procesy, do których port nie był przygotowany. My w najlepszym roku przeładowywaliśmy blisko 7 milionów ton węgla, podczas gdy w 2022 było to już 12 milionów ton. Także ten wzrost był dla nas absolutnie gigantyczny, i fakt, gdyby nie te inwestycje, które realizowaliśmy wcześniej, czyli przebudowa nabrzeży w porcie wewnętrznym, pogłębienie kanału portowego, czy inwestycje naszych operatorów w sprzęt przeładunkowy, nie dalibyśmy sobie rady z tą masą towarową. Natomiast port w Gdańsku był przygotowany na te trudne czasy i no tutaj chwała za to, że udało nam się zdążyć, i dzięki temu dzisiaj nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o energetykę zawodową, czy dostępność węgla dla gospodarstw domowych.
To od razu z takiego dziennikarskiego obowiązku też się zwrócę do naszych słuchaczy o wyrozumiałość dużą, bo wiemy, że zwiększony ruch w porcie to zwiększony ruch na ulicach miast, to też, jak tutaj pan prezes powiedział, tak niesamowicie poszły w górę przeładunki węgla, a węgiel to jest po prostu prąd w naszych domach, więc prosimy o wyrozumiałość, jeśli znajdują państwo, szczególnie w okolicach Nowego Portu w Gdańsku, pojawia się gdzieś miał węglowy, to za jakiś czas też przeminie, ale teraz sytuacja jest bardzo wyjątkowa, specyficzna. Mamy wojnę w Ukrainie, na szczęście mamy łagodną zimę, ale tego prądu potrzebujemy, a węgiel jest nam do tego prądu, do ciepła, do energetyki po prostu potrzebny. Będą kolejne rekordy w ogóle w przeładunkach, panie prezesie, za ubiegły rok, no bo też mieliśmy sankcje na Rosję,
tak,
więc z jednej
tak.
strony by się można byłoby uznać, że tych statków będzie mniej, ale niekoniecznie.
Na pewno czuliśmy te sankcje, jeżeli chodzi o przeładunki głównie w kontenerach. Widzieliśmy, że te połączenia fiderowe, one zaczynają od nas uciekać, to właśnie z racji tych sankcji. Natomiast w bardzo krótkim czasie udało się zastąpić właśnie jeden wolumen towarowy, właśnie ten kierunek rosyjski, wolumenem zwiększonym w kierunku ukraińskiego, i tutaj udało się to jakoś zbilansować. Nie notujemy w tej chwili w tej grupie kontenery jakichś wzrostów, natomiast udało się utrzymać te przeładunki na dotychczasowych poziomach. Ale tak, kolejne rekordy. No, ten rok 2022 skończymy wynikiem 68 milionów ton. To tyle, ile prawie wszystkie porty przeładowywały właśnie w 2016 roku, a teraz tutaj jest mówimy o jednym porcie.
O ile to jest więcej niż w 2021?
To jest skok z 53 milionów ton, czyli widzimy, że kilkanaście milionów ton więcej udało nam się zrealizować tych przeładunków w związku z tym, ale to jeszcze nie nasze ostatnie słowo oczywiście. My tutaj mamy ambicje być numerem jeden na Bałtyku, tak jak zawsze powtarzałem, i chcemy również być w tej pierwszej dziesiątce największych portów europejskich. To jest osiągalne. My kolejny rok już widzimy, że tak programujemy w tej chwili nasze plany przeładunkowe, ten rok 2023, tak aby z przodu zjawiła się w końcu upragniona nasza ósemka, czyli już chcemy przekroczyć barierę 80 milionów ton. Myślę, że jest to do zrealizowania, natomiast no, tutaj spokojnie trzeba patrzeć w przyszłość, ale jestem przekonany. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze inwestycje, które realizowane są obecnie tak przez Zarząd Morskiego Portu, jak przez naszych kontrahentów, myślę tutaj o rozbudowie przede wszystkim Baltic Hub, czyli kolejnego terminala kontenerowego.
Trzeci.
Dokładnie. Kolejnego nabrzeża, to w tym momencie rozbudowa naftoportu, rozbudowa, budowa od podstaw nowego stanowiska do przeładunku LNG. Port w Gdańsku z pewnością przekroczy poziom 100 milionów ton i jest to taka bardzo realna perspektywa dla naszego portu. Dlatego port w Gdańsku na dzisiaj już powinien bardzo odważnie patrzeć w kierunku właśnie wyjścia na wody Zatoki Gdańskiej, tak aby móc przenosić tą działalność operacyjną z portu wewnętrznego na dużo bardziej wydajne, dużo bardziej nowoczesne nabrzeża w ramach koncepcji portu centralnego, jaką stworzyliśmy.
A na razie port gdański jest drugim największym portem bałtyckim po Ust-Łudze.
Tak.
To się stało w sierpniu bodaj.
To się stało w sierpniu. Tutaj cały czas mocno się trzymamy na podium. Jestem przekonany, że to podium utrzymamy. Też zmieni się trochę sytuacja w momencie, kiedy zostanie wprowadzone embargo na te towary rosyjskie, szczególnie tutaj ropę naftową, bo mamy świadomość tego, że Ust-Ługa to jest to główne okno eksportowe Rosji tych właśnie towarów, dlatego ta sytuacja też się może nieco zmienić, ale my nastawiamy się na to, aby nie osiągnąć tego pierwszego miejsca kosztem innych portów, czy spadków w innych portach. My chcemy po prostu zwiększać cały czas przeładunki w porcie w Gdańsku, bo zwiększone przeładunki to zwiększone wpływy do budżetu państwa, to szansa na rozwój całego regionu, gospodarki naszego kraju. Porty są bardzo ważne w gospodarce narodowej i naprawdę trzeba się na nich naprawdę mocno skupiać i na pewno nie zaniedbywać.
No właśnie, taka ciekawa sytuacja. W październiku oficjalnie otwarto terminal największy intermodalny lądowy na Węgrzech. On miał początkowo zupełnie inną rolę pełnić, ale jak wybuchła wojna w Ukrainie, się okazało, że kraje południowe mogą przez ten terminal wysyłać towary. Trzeba zawalczyć o to, żeby one też szły przez nasze porty. Czy tutaj w tej materii coś się dzieje i na ile na przykład ten terminal może pomóc też zwiększeniu ruchu, jeszcze zwiększeniu ruchu, chociaż nie wiem, czy się da, bo jest i tak ogromny w naszych portach. No, tutaj mam na myśli oczywiście Gdański.
Cały czas analizujemy te przepływy towarowe, jak one wyglądają w ramach Europy, w ramach świata. I widzimy tutaj też południowy jedwabny szlak, który gdzieś właśnie tymi Bałkanami tam zasilał Europę. My chcemy te towary, które są dedykowane przede wszystkim na rynki skandynawskie, ze Skandynawii na południe Europy, tak jak najbardziej to jest szansa dla naszego portu. W związku z tym bardzo staramy się aktywizować te wszystkie łańcuchy logistyczne, które przebiegają przez nasz kraj, przede wszystkim właśnie w tym układzie takim południkowym, bo to wzmacnia nasze porty. Do tej pory widzieliśmy, jaka była polityka budowy chociażby autostrad. One z zachodu na wschód biegły. Te, które były właśnie z północy na południe, one były troszeczkę bardziej zaniedbane, bo one wzmacniały po prostu nasze porty docelowo, tak? Natomiast w pierwszej kolejności powstawały autostrady, które dawały handicap bardzo duży właśnie portom Morza Północnego, Hamburgowi, który do niedawna jeszcze był tym uważanym za największy port Polski. A to się zmieniło, to już nie wróci i tutaj z tego możemy się tylko i wyłącznie cieszyć, że port w Gdańsku tak prężnie przez te ostatnie 7 lat się rozwija.
I tego będziemy się trzymać. Jeszcze troszkę o inwestycjach w ubiegłym roku, bo ruszyła budowa tego trzeciego głębokowodnego terminala. A co jeszcze? Zdaje się, dokończono jeden z największych projektów, modernizację toru wodnego.
Tak, przebudowaliśmy.
Rozbudowa nabrzeży.
To były inwestycje, które rozpoczęliśmy w 2018 roku. Przebudowaliśmy 5 kilometrów nabrzeży, pogłębiliśmy tor wodny w porcie wewnętrznym, przebudowaliśmy układ drogowo-kolejowy w porcie zewnętrznym, a teraz przed nami kolejne wyzwania. To już są przetargi, które zostały ogłoszone. To jest nabrzeże bytomskie, nabrzeże rudowe, nabrzeże wiślane. Ostatnim nabrzeżem, które nam zostanie do przebudowy w porcie wewnętrznym, będzie to nabrzeże Węglowe i to de facto zakończy proces inwestycyjny w tym miejscu. Cały port będzie przebudowany. W tym momencie potrzeba będzie tylko i wyłącznie nowych urządzeń przeładunkowych, żurawi portowych, mobilnych, które zwiększą możliwości przeładunkowe naszego portu. I tak, żeby spółka, głównie myślę tutaj o naszej spółce córce Gdańskiej Eksploatacji, aby nadgoniła ten dług technologiczny, który przez kilkadziesiąt lat zaniechania jakichkolwiek inwestycji powstał. W tej chwili to się zmienia. Jeden żuraw już jest na nabrzeżu, pracuje. Dwa kolejne przyjadą za kilka miesięcy. W planach zakupowych kolejne dwa żurawie mobilne. W związku z tym również nasi operatorzy bardzo się zmieniają. A na to wpływ mają właśnie te realizowane przeładunki.
To jeszcze wróćmy do rekordów. Port to nie tylko przeładunki towary, chociaż to najważniejsza pewnie funkcja, ale też wycieczkowce, które zawinęły w ubiegłym roku i tutaj też były rekordy.
Tak, były rekordy. Oczywiście mniej osób cały czas jednak na nich podróżuje, ale było to powyżej 80 zawinięć do naszego portu. Cały czas staramy się zwiększać nasze możliwości przyjmowania tych wycieczkowców i no tutaj też marzy nam się taki z prawdziwego zdarzenia terminal pasażerski. Myślę, że tu ta nasza współpraca, jaką mamy w tej chwili przede wszystkim z naszym lotniskiem, jest w stanie otworzyć i uczynić kiedyś w Gdańsku również takim hubem kruzerowym, żeby to właśnie przy wykorzystaniu naszego świetnego lotniska stworzyć terminal pasażerski, z którego będą wypływały jednostki właśnie czy na Morze Bałtyckie, czy również w inne kierunki.
Panie prezesie, na koniec wyzwania największe na ten rok dla portu, dla pracy portu.
Przede wszystkim poprawić operacje jeszcze na terminalach, tak aby móc sprostać temu zapotrzebowaniu na przeładunki węgla. Tutaj myślę głównie o tych procesach przeładunku i wyprowadzania towaru drogą kolejową. Poprawa również, optymalizacja przeładunków, jeżeli chodzi o transport drogowy, który w tej chwili widzimy, jak bardzo on korkuje miasto, ale tutaj mamy jakieś rozwiązania. Dzisiaj będziemy o nich z miastem, z wojewodą, z policją też rozmawiać. Oprócz tego rozpoczęcie tych inwestycji, o których mówiłem, czyli już fizyczne wejście generalnych wykonawców na budowę, czyli nabrzeże bytomskie, nabrzeże rudowe i nabrzeże wiślane. To jest taki bardzo krótkoterminowy cel. Zakończenie inwestycji drogowo-kolejowej na nabrzeżu przemysłowym. No i przede wszystkim prace projektowe, jeżeli chodzi o rozbudowę naftoportu oraz LNG.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję moim i Państwa gościem był dziś prezes Portu Gdańsk, Łukasz Greinke, a za chwilę kolejny gość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już teraz profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Przed chwilą podsumowaliśmy rok w porcie gdańskim. Wczoraj o dobrych wynikach mówił w Radiu Gdańsk prezes portu Gdynia. A jak można podsumować ubiegły rok w polskich portach w ogóle? Patrząc szerzej, oceniając sytuację wiedzą publicysty.
Więc na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, co się działo w portach dużych i w portach małych. Najważniejsze to zwrócenie uwagi, że w portach cały czas prowadzi się inwestycje, które te porty modernizują w taki sposób, że istnieje możliwość zwiększenia polskiego udziału w handlu międzynarodowym poprzez połączenia morskie. Inwestycje w portach dużych i małych realizuje Urząd Morski w Gdyni, w Trójmieście, i Urząd Morski w Szczecinie, to w portach Szczecin-Świnoujście. No najważniejsze rzeczy, jakie bym proponował, żeby zwrócić uwagę w portach dużych, to to, że istotnie poprawiono infrastrukturę zarówno w porcie gdańskim, jak i w Gdyni. Zwróciłbym uwagę na to, że dzięki temu, że zmodernizowano terminale w porcie wewnętrznym w Gdańsku, to Gdańsk mógł przyjmować więcej węgla w imporcie. I tutaj trzeba podkreślić, że wszystkie terminale portów polskich no, znakomicie przystosowały się do relacji importowych węgla i innych ładunków masowych, także paliw i ropy, no, co zapewniło bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju. Istotna sprawa jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne, to, że zwiększyły się dostawy gazu płynnego do portu w Świnoujściu. Port LNG w Świnoujściu przyjął znacznie więcej statków niż w ubiegłym roku. I tutaj mamy też istotną informację, że to pokazuje, że możemy zdywersyfikować nasze źródła dostaw surowców energetycznych. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o tym, że często te surowce energetyczne są droższe, dlatego że wzrasta popyt na nie w różnych innych regionach gospodarczych.
I nie było miejsca na negocjacje cenowe akurat w tej sytuacji wojennej, w jakiej się, czy około wojennej, w jakiej się znalazł świat.
Tak, nie, no wojna wywołała w ogóle zamieszanie zarówno na połączeniach morskich, jak i oczywiście w przypadku cen surowców energetycznych. I my też to odczuliśmy, jak wszyscy, jak cały świat. Jeśli chodzi o inwestycje już w dużych portach, krótko mówiąc, to należy zwrócić uwagę, że ze Świnoujścia do Szczecina pogłębiono przejście i właściwie port w Szczecinie no, ma szansę się rozwinąć. Chodzi o to, żeby te szanse wykorzystał. I teraz proponowałem, żeby przejść do portów małych, bo się o nich mało mówi.
No właśnie, a są przecież ważne i nie tylko dla turystyki, ale też gospodarczo dla regionu naszego.
Tak, zwrócił mi uwagę, że małe porty mają niewielkie środki na własne inwestycje, choć też je wykonują, ale małe porty są modernizowane na bieżąco i rozbudowywane przez Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie i tak zmodernizowano na przykład wiele małych portów Zalewu Wiślanego, więc budowa kanału żeglugowego i połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską to szansa nie tylko dla portów w Elblągu, ale także szansa dla małych portów Zalewu Wiślanego, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że żeby poprzednio dojść do tych małych portów Zalewu Wiślanego, trzeba było przejść przez wody terytorialne Rosji, a Rosjanie mogą te wody utrzymywać w dobrym stanie lub nie muszą, bo to są ich wody wewnętrzne. Ale na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, wielu inwestorów, którzy będą budowali farmy wiatrowe, już wybrali małe porty jako porty serwisowe, a także już korzystają z tych portów, jak na przykład z portu w Władysławowie, do prowadzenia badań akwenów i dna, gdzie będą budowane farmy wiatrowe. A więc porty małe też żyją swoim życiem. Coraz mniej jest tam może rybołówstwa, ale coraz więcej działalności na rzecz żeglarstwa, rekreacji i w obszarze przemysłowym współdziałania i wsparcia dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
W Ustce i w Łebie powstają porty serwisowe na potrzeby morskich farm wiatrowych, a patrząc jeszcze na te mniejsze porty, no to port we Fromborku czy w Pucku, bardzo dużo się tam dzieje. Widać, prace trwają.
Tak, tak. Są prowadzone inwestycje. Niektóre inwestycje zostały już skończone i są tam nowoczesne mariny z nowoczesnymi przyłączami. Oczywiście porty trzeba będzie dostosowywać do coraz nowych wymagań. Między innymi chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że porty i duże i małe będą musiały przystosować swoje nabrzeża do tego, żeby można było zasilać statki z lądu. Ale tu nie chodzi o to tylko, żeby zasilać z instalacji, które są już teraz, no bo wiadomo, że my funkcjonujemy głównie nasza energetyka funkcjonuje w oparciu o węgiel. Chodzi o to, żeby do tych instalacji dołączyć magazyny energii, które będą zbierały energię z energetyki wiatrowej, energetyki solarnej i może innych też zasileń, jak na przykład elektrownie funkcjonujące na biogaz. A więc przed portami też małymi i dużymi dużo pracy na zapleczu.
I to będą też wyzwania w tym roku.
Tak, to już są wyzwania na ten rok i najbliższe lata. I Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny ma hub GreenTech, który jest gotowy do tego, żeby takie instalacje z magazynami energii montować zarówno w małych portach, jak i w portach dużych. Specjalnie zbudowaliśmy taki hub, którego koordynatorem jest grupa technologiczna ACE, bo ta grupa technologiczna ma doświadczenie, wiedzę i umiejętności, bo zbudowała magazyn energii, zbudowała stację zasilania wodorem, a to też przed nami kolejne wyzwanie. No i mamy już doświadczenie i procedury, jak bunkrować statki LNG. A więc jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o wiedzę. Teraz kwestia możliwości inwestycyjnych i inwestycji na miarę dużych lub małych portów.
Panie profesorze, dużo w audycji Ludzie i Pieniądze, szczególnie tych w środy, mówimy o portach, mówimy o stoczniach, ale jakoś zupełnie niewiele o polskim przemyśle przetwórczym, rybnym polskim przemyśle przetwórczym, a z tego co wiem, dużo się tu dzieje.
Tak, pamiętajmy, że gospodarka morska to nie tylko porty i stocznie, które mają swoje sukcesy, jeśli chodzi o budowę jednostek innowacyjnych. Zresztą notabene budujemy też jednostki dla obsługi farm rybnych, między innymi farm rybnych norweskich, ale z drugiej strony Polska jest jednym z czołowych producentów przetworzonych ryb i owoców morza. W Unii Europejskiej jesteśmy jednym z liderów, nasz przemysł przetwórstwa ryb posiada najwyższe certyfikaty, no bo inaczej nie mógłby tych ryb i przetworów wprowadzać na rynek Unii Europejskiej. I jesteśmy jednym z istotnych importerów łososia z Norwegii. I to Norwegia wykazuje w swoich statystykach, że Polska kupuje surowiec i sprzedaje go jako towar przetworzony. A więc w przetwórstwie ryb jesteśmy bardzo istotnym graczem na rynku Unii Europejskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Moimi państwa gośćmi byli dziś najpierw prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke i zaraz potem profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.